Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Milnik, dobry wieczór i witam naszego gościa, także jak tydzień temu dyrygenta, ale dyrygenta polskiego, znakomitego, Wojciech Rajski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy w studiu obaj, to jest w pewnym sensie nowość, jako że no, do tej pory najczęściej były to rozmowy telefoniczne albo również za pomocą innych środków zdalnych. A spotykamy się nie tym razem po to, żeby rozmawiać o historii Polskiej Filharmonii Kameralnej, o dokonaniach artystycznych Wojciecha Rajskiego, ale przede wszystkim, aby powiedzieć o koncercie, który dyrektor, a także jego zespół przygotowuje w hołdzie tym wszystkim, którzy cierpią na Ukrainie, bo tak to można określić. Co będzie w programie?
Koncert przygotowuję nie tylko ja, ale też Mariusz Mróz, dyrygent chóru akademickiego Politechniki Gdańskiej. Wspólnie ten koncert poprowadzimy. Miał być to koncert tylko chóralny, ale oczywiście po agresji zmieniliśmy program i ja będę dyrygował dwoma utworami instrumentalnymi. Pan Mróz wszystkimi utworami chóralnymi. No i zaprosiliśmy do tego koncertu Nazara Plyska, czy Plyska chyba się nie odmienia, syna pani Olgi Pasiecznik, więc tutaj mamy też takie połączenie z Ukrainą. Zagramy hymn Ukrainy, melodię z koryka, którą w tej chwili gra cała Polska, który jest takim jakby duchowym hymnem Ukrainy.
No to bohater narodowy Ukrainy na szczęście nie dożył tych czasów, bo zmarł w roku 2020.
Tak. I jeszcze zagramy Rapsodię Karpacką, też w wykonaniu naszego młodego skrzypka, który obecnie studiuje w Belgii. A potem usłyszymy utwór pani Janek, Ukrainki, młodej Ukrainki, utwór pod tytułem Bogu Rodzica, następnie Allegriego Miserere Mei, to jest ten znany utwór.
No tak.
Który
Mozart wyniósł tak z kaplicy Sykstyńskiej po jednym słuchaniu. Koncert jest jutro.
Jutro o godzinie 17.
Gdzie?
W kościele świętego Jerzego.
W Sopocie.
W Sopocie, tak.
Wstęp?
Wolny, bezpłatny.
A jest jakaś możliwość na przykład wsparcia Ukrainy jakimiś, nie wiem, datkami, jakimś takim miejscem, gdzie będzie można coś wpłacić albo coś zostawić?
Myśmy o tym myśleli, ale tego nie można robić tak hop-siup, że się tak wyrażę. To musi być zgoda różnych organizacji i jesteśmy w trakcie załatwiania i może nam się uda załatwić to do jutra, że zbiórka będzie możliwa.
Panie dyrektorze, właściwie powinniśmy rozmawiać dzisiaj z panem, jeżeli mówimy o panu i Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, w kontekście waszego jubileuszu, bo to już 40 lat.
Niestety, albo na szczęście.
Ale rozmawiamy w zupełnie innej sytuacji. Czy myślał pan, że obchodząc jubileusz orkiestry, którą pan założył tutaj, z którą pan koncertował w całej Europie, również na wschodzie pan koncertował z tym zespołem, będzie obchodził pan w takiej sytuacji, jaka się zdarzyła?
Nie, na pewno nie myślałem, ale już kilka dni przed wojną lub ładnych kilka dni przed wojną, kiedy jeszcze wszyscy mówili, że na pewno do tego nie dojdzie, bo obie strony będą miały za dużo do stracenia, i wschód, i zachód. Ja tylko patrzyłem na to, że jeśli mamy 150 tysięcy żołnierzy na granicy, to już się nie ściąga bez powodu i się wydaje aż takie pieniądze. No i byłem raczej tym, który myślał, że wojna nastąpi i niestety tak się stało. Tragiczna sprawa dla nas wszystkich jest to, mimo że znamy podejście Putina i różnych przywódców rosyjskich, to jednak było to zaskoczenie, a zwłaszcza forma, jaką ta wojna przybrała. No, każda wojna ma złą formę.
To jest ludobójstwo, powiedzmy sobie szczerze, tak w tej jest. Chwili, jak się strzela do bezbronnych dzieci, jak się strzela do szpitala i jeszcze bezczelnie mówi się, że to nie był szpital, tam w nim nikogo nie było, tylko jacyś reakcjoniści i w ogóle nikt nikogo nie zaatakował, prawda?
Tak jest, tak.
To jakieś montaże chyba są.
A w Kijowie są narkomani.
Tak, i tak dalej. I
Kijów
tak dalej.
Nikt wyzwolić.
Miał pan sporo kontaktów z muzykami rosyjskimi albo z muzykami pochodzenia rosyjskiego. No, oni są na całym świecie. Również w pana karierze były kontakty z muzykami z Ukrainy. Czy podziela pan taki pogląd, jaki słyszałem, że jednak 70%, to tak słyszeliśmy również tydzień temu, jak naszym gościem był Mykoła Jadura, społeczeństwa ukraińskie, rosyjskiego myśli jednak zgodnie z narracją Putina, że wierzy w to, że to jest operacja tylko, że to nie jest żadna wojna i tak dalej, i tak dalej.
No ja nie mogę się wypowiadać autorytatywnie, ale z tego, co słyszę w mediach i polskich, i zagranicznych, i znając mentalność władz rosyjskich, to podejrzewam, że tak jest niestety, że propaganda jest tak mocna, a dostęp do mediów zachodnich jest słaby albo żaden. No i znając w pewnym stopniu mentalność przeciętnego, prostego człowieka, uważam, że absolutnie może być społeczeństwo tak pokierowane, że nie wierzy w to, co się dzieje, nazwijmy to, na Ukrainie.
No, społeczeństwo może nie wierzyć, podobnie jak Europa nie wierzyła. No, ja pamiętam sytuację, wspomniał pan Skoryka, znakomitego kompozytora rosyjskiego, ale także dyrygenta. Był w swoim czasie szefem artystycznym również Opery Kijowskiej. Po agresji na Krym, po aneksji Krymu, został zaproszony na Gdański Festiwal Muzyczny, prowadził koncert finałowy, byli soliści opery w Kijowie i wszyscy się zastanawiali właściwie, o co tu chodzi, po co taki Skoryk, jakoś nie wiadomo, tak. A się okazało, że jednak
wiadomo było.
Że jednak było wiadomo. Ani u nas wtedy, ani tym bardziej w Europie, nikt nie brał tego człowieka poważnie. Mówię tak. O Putinie oczywiście i tak, jego planach.
Tak jest. No, ale niestety ja też nie myślałem, że może się ta agresja rozwinąć albo powtórzyć, ale z tego wynika, że był to od dawna opracowywany albo przemyślany plan i no i że niestety Donbas nie wystarczył.
Donbas nie wystarczył i miejmy nadzieję, że jednak na tym się tylko i wyłącznie skończy. A proszę mi powiedzieć, co pan myśli, no bo właściwie no ja nie ukrywam również, to zrobiłem zresztą przy okazji koncertu, który pan miał dyrygować w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Wycofujemy się ze współpracy z artystami, którzy mają jakikolwiek kontakt, jakikolwiek, podkreślam, kontakt z krajem agresora, czyli z Rosją. Ale to dotyczy nie tylko artystów, jak pan wie, dotyczy to również dzieł kompozytorów rosyjskich, bądź powiązanych z tym krajem i to również kompozytorów z przeszłości.
Więc ja myślę, że wielu kompozytorów z przeszłości, jak i dzisiejszych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. I słychać głosy wśród artystów, że nie jest to dobra decyzja, że nie gramy tych utworów, zwłaszcza, że 1/3 literatury muzycznej w tym momencie odpada. Ale z drugiej strony, jeśli potraktujemy to...
Jako milczenie na przykład.
Tak, ale nie tylko, ale jako nacisk też na rosyjskich artystów lub wykonawców, którzy powinni w jakiś sposób, jeśli się da, naciskać dalej na to. To ma w tym momencie sens. Czy naciskanie na sportowców i żeby powstała jakaś opozycja, oczywiście opozycja nie może być w Rosji zbyt wielka, ale żeby był nacisk od dołu na władze rosyjskie, no to ma sens. Ja myślę, że to nie będzie długo trwało, ta blokada.
No pewnie nie, no trudno sobie wyobrazić koncerty bez muzyki, na przykład, nie wiem, Rachmaninowa czy Czajkowskiego.
Oczywiście.
Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że ta sytuacja w ogóle tej części Europy nie jest taka zero-jedynkowa, jakby to się komuś wydawało. Ja ciągle powtarzam, że twórca Narodowej Opery Rosyjskiej, Michał Juglinka, to ni mniej, ni więcej, tylko potomek polskiej szlachty Herbu Trzaska. Jeśli mówimy o muzyce Szostakowicza, to doskonale wiemy, że no, niełatwo miał w tym reżimie.
Tak jest.
A poza tym to jest potomek polskich powstańców, nie mówiąc już o Strawińskim, który dwukrotnie starał się o polskie obywatelstwo. Niewiele z tego wyszło. No, tak jest.
No, tak jest.
Nic nie jest czarny tylko i nic nie
Oczywiście.
Jest tylko biały.
No ale ja myślę, że gdyby, że jeśli jest tendencja do izolowania nie tylko artystów, ale i sportowców i wielu innych osób z życia takiego niebiznesowego, no to może to w jakimś małym stopniu przyczyni się do tego, żeby się w Rosji stało inaczej.
No ja myślę, że może to przesada, ale kto wie, czy to nie jest jedyna szansa, żeby to wszystko się odwróciło, ale nie za pomocą środków zewnętrznych, jak to próbujemy to w tej chwili robić, tak, ale przede wszystkim za pomocą środków wewnętrznych, wewnętrznego oporu. No mówi się o kropli, ale jedna kropla, druga kropla i może w końcu zrobi się całkiem spore wiadro i będziemy może mieli to, co nam się udało kiedyś przed laty zrobić.
Tak, tak, no ale historia Rosji nie bardzo optymistycznie nastaja nas, żeby wierzyć w to, prawda? Chyba, że się znajdzie jakiś inny przywódca, który przejmie stery w swoje ręce, co już tak się kilka razy zdarzyło.
No, zdarzało się bardzo często, tak jeżeli popatrzymy. I to nie chodzi tylko o tych przywódców wieku XX, ale również o przywódców wcześniejszych.
Tak jest. No.
Nie jeden car kończył tak, jak kończył.
Tak jest. No, grzybki odgrywają specyficzną rolę w historii Rosji. Może tu też jakiś grzybek się znajdzie. No, zobaczymy.
I miejmy taką nadzieję, a póki co zapraszamy na koncert, który odbędzie się jutro o godzinie, przypomnimy,
19:00
to jest koncert w hołdzie Ukrainie. To jest taka muzyczna solidarność. Myślę, że tych muzycznych solidarności będziemy obserwować bardzo dużo. Hymn zresztą Ukrainy został opracowany. Polskie Wydawnictwo Muzyczne już chyba drugą wersję orkiestrową rozesłało tego hymnu. Także jest to wszystko bardzo profesjonalne. No po prostu każdy pomaga jak może i każdy robi to, co robi najlepiej, a wy po prostu znakomicie gracie.
No a ja muszę jeszcze powiedzieć, że jestem zachwycony postawą Polaków i postawą polskiego rządu ogólnie to ujmując i pomocą, jaką niesiemy Ukraińcom.
No jest to myślę ewenement na skalę światową i powinniśmy być z tego dumni. Wojciech Rajski, dyrygent, szef Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, był Państwa i Radia Gdańsk gościem. Zapraszamy na jutrzejszy koncert, no i na wszystkie koncerty, które w tym roku jubileuszowym, smutnym dla świata będą z udziałem tej orkiestry. Dziękuję.
Dziękuję.
Podwieczorek Mistrzów.